Szanowni Państwo, witam serdecznie w przystanku Historia Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. Nazywam się Marta Szczesiak-Ślusarek i reprezentuję Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej, czyli to biuro, które zajmuje się szeroko pojętą edukacją, upowszechnianiem badań naukowych Instytutu Pamięci Narodowej i nie tylko. Dzisiejszy temat jest właściwie znany z historii, ale troszkę wydaje mi się niedoceniany, mało upowszechniany, chociaż egzotyczny i wyjątkowy. Przedstawia wyjątkową historię. Gościmy w przystanku Historia przedstawicieli między innymi redakcji pisma Łan Karpacki, ale osoby, które są nośnikiem tej tradycji Karpatczyków i cała służba, najpierw wojskowa, później działalność społeczna, edukacyjna, no, nosi w sobie znamiona takiego nośnika tradycji, właściwie Karpatczyków. Pozwolę sobie, mimo że panów łączy wiele, przedstawić jednak panów osobno. Pan Andrzej Furman, pułkownik, swoją karierę wojskową rozpoczął w 73. Pułku Zmechanizowanym imienia Ułanów Karpackich w Gubinie, więc nieprzypadkowo właśnie Ułani Karpaccy. Zresztą odznaczony został słynną, honorową już odznaką Pułku Ułanów Karpackich, którą zatwierdzał sam generał Władysław Anders w 1946 roku. Następnie służył w batalionie czołgów Ułanów Karpackich 5. Kresowej Brygady Zmechanizowanej. I po zakończeniu służby również angażował się społecznie, angażuje się cały czas społecznie i publicznie w edukowanie i inicjatywy dotyczące upamiętniania udziału Karpatczyków w II wojnie światowej. Między innymi w 2009 roku uczestniczył w zebraniu założycielskim Stowarzyszenia Ułanów Karpackich i to ważne, że ono zostało tutaj powołane, właściwie w Poznaniu, myślę, że to warto zaznaczyć, i został jednym z członków założycieli. Od 2011 roku był współredaktorem pisma Ułan Karpacki wraz z ostatnim redaktorem Tomaszem Skrzyńskim. Od 2015 roku jest redaktorem naczelnym tego pisma. Angażuje się w wiele przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, niosąc tradycje Ułanów Karpackich, między innymi w szkołach, w wojsku, pomagając w publikacji, ale również w nadaniu imienia Ułanów Karpackich, czy też dowódców Ułanów Karpackich w szkołach. Przemysław Kopi jest chorążem rezerwy, czyli opuścił pan przynajmniej fizycznie wojsko, ale duchem wciąż w wojsku pan pozostał, ponieważ no, cały czas temat również Karpatczyków jest panu bliski. I również były żołnierz 73. Pułku Zmechanizowanego Ułanów Karpackich oraz batalionu czołgów Ułanów Karpackich, również 5. Kresowej Brygady Zmechanizowanej w Gubinie. Wyróżniany również za swoją działalność, między innymi honorową odznaką Pułku Ułanów Karpackich, organizator tego spotkania, na którym doszło do założenia Stowarzyszenia Ułanów Karpackich. I no, był pan jego założycielem i również od razu członkiem. I następnie angażował się pan i angażuje się nadal we wszystkie działania edukacyjne, społeczne, niosące tradycje Ułanów Karpackich. Między innymi pracował pan nad właściwie ufundowaniem, ale również odsłonięciem tablicy poświęconej poległym Karpatczykom w Świątyni Opatrzności Bożej, nadaniem imienia dowódców Ułanów Karpackich szkołom.
Działalności jest bardzo dużo. Ciężko to ująć w ramach, powiedzmy, w dwóch, trzech zdaniach, prawda? Natomiast no, nie ukrywam, że po śmierci ostatniego frontowego redaktora, pana Tomasza Skrzyńskiego w roku 2015, ja pamiętam takie jego zdanie, które no, czuję, że będę pamiętał do końca życia. Mianowicie w ostatniej naszej rozmowie wspomniał w jednym zdaniu, że pamiętaj, pomagaj Andrzejowi, wydawajcie Ułana Karpackiego i pchajcie ten wózek tak dalej do przodu. To było jego ostatnie zdanie. Jak się okazało, dwa dni później otrzymaliśmy informację, że właśnie zmarł. I powiem tak, że wypełniamy tą jego wolę, ten testament wypełniamy po dzień dzisiejszy, między innymi właśnie poprzez wydawanie Ułana Karpackiego. No a wydajemy już samodzielnie od drugiej połowy 2015 roku. Także wydaliśmy bodajże już chyba 12 numerów. Teraz 13 kończymy w opracowaniu za lipiec, grudzień. A do tego właśnie przede wszystkim współpraca ze szkołami, edukacja przede wszystkim, prawda? Edukacja ze szkołami, które tak naprawdę on gdzieś tutaj te początki, podwaliny tych tradycji tobruckich, karpackich przekazał tej młodzieży i my to po prostu kontynuujemy. Cały czas z tymi szkołami jesteśmy w kontakcie. Ale też o tym powiem troszkę później. Dziękuję.
Dokładnie. Dodam, że właśnie na niwie tej działalności edukacyjnej zetknęły się nasze ścieżki. Pan redaktor Kopi no, w sposób taki oficjalny, godny zawsze przekazuje nam kolejny nowy numer Ułana Karpackiego. Dzięki temu mamy na bieżąco informacje, co dzieje się w związku z tą tematyką, ale również o zaangażowaniu i działalności edukacyjnej, co dla nas jest ważne. Staramy się też w miarę możliwości jako Instytut Pamięci Narodowej wspierać te inicjatywy. Także ta działalność nasza edukacyjna jest zbieżna i stąd też chęć tutaj zorganizowania tego spotkania. Ale drodzy Państwo, jeszcze jedna rzecz spowodowała, że dzisiaj doszło do tego spotkania. Została otwarta w Wielkopolskim Muzeum Wojskowości wystawa ze znakiem palmy i półksiężyca. Pułk Ułanów Karpackich 1940-2020. Mnóstwo wspaniałych pamiątek pozyskanych między innymi od rodzin, jak również które są w dyspozycji i stanowią zasób muzeum. Dlaczego ważna była obrona Tobruku? W jakim momencie II wojny światowej byliśmy? I jakie znaczenie miała strategiczne? I proszę pana redaktora Furmana o kilka słów na ten temat.
Dzień dobry państwu. Przede wszystkim chciałem podziękować za zaproszenie. Jest to dla nas zaszczytem móc wziąć udział w tym fantastycznym wydarzeniu. Odpowiadając na pani pytanie, wiedzę o działaniach polskich sił zbrojnych na Zachodzie, przynajmniej w okresie, gdy ja dorastałem, tak nie mogliśmy czerpać z podnośników szkolnych, bo jej po prostu nie było. Pozwoliłem sobie tutaj przynieść kilka perełek wydawniczych, historycznych, do których też zachęcam państwa, żeby obejrzeć po naszym spotkaniu, które traktują właśnie o tych wydarzeniach, a wydawane były głównie przez byłych żołnierzy Brygady Strzelców Karpackich, głównie w Londynie. Oczywiście, żeby umieścić Tobruk w tych realiach II wojny światowej, no myślę, że nie wystarczyło, wystarczy mi 5 minut, bo jest to opowieść dłuższa, ale tak skrótowo postaram się państwu to przybliżyć. Tak? Musimy wiedzieć, tak, patrzeć na to w kilku aspektach. Po pierwsze na rozpoczęcie działań Niemiec na wschodzie i wypowiedzenie wojny Rosjanom. Wydarzenia na Bałkanach, czyli zajęcie Jugosławii i zajęcie szybkiej Grecji. Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich, realizując zobowiązania wobec naszych sojuszników Wielkiej Brytanii, miała początkowo wziąć udział w obronie Grecji i tam była szykowana. Jak państwo wiecie, do tego nie doszło, gdyż działania Niemiec były bardzo, bardzo szybkie. Oddziały Wielkiej Brytanii zostały zaskoczone i przejęcie Grecji nastąpiło bardzo szybko, łącznie z Kretą. Więc do tych działań nie doszło. No i wreszcie niedoszacowane, albo szacowane na znacznie później możliwość otwarcia działań w Afryce przez siły włoskie i niemieckie. Anglicy początkowo oceniali, że to się odbędzie jesienią 1941 roku, a odbyło się znacznie wcześniej. Tak, generał Rommel, tak, oddziały niemieckiego Afrika Korps plus dywizje, korpusy włoskie rozpoczęły działania w Afryce znacznie wcześniej, dążąc do właśnie zajęcia Egiptu i przejęcia kontroli nad kanałem Sueskim. Tobruk z kolei był takim jakby miejscem kluczowym, zapewniającym dostęp do tego teatru działań poprzez to, że było to dogodne miejsce i był port przeładunkowy, więc jakby umożliwiał dalsze prowadzenie działań przez siły niemieckie. Dlatego tak bardzo Niemcom zależało na tym. Jak Państwo wiecie, ofensywa niemiecka szła bardzo, bardzo szybko. Ta machina wojenna i doświadczenie generała Rommela spowodowały, że Brytyjczycy początkowo nie mogli osiągnąć sukcesu i wycofywali się. Aż nastąpiło to jakby przełamanie dopiero przy Tobruku. Niektórzy historycy twierdzą, że właśnie zatrzymanie wojsk włoskich i niemieckich było takim pierwszym zgrzytem jakby w tej niemieckiej machinie wojennej, tym pierwszym zębem wyłamanym właśnie w tej machinie wojennej, bo tam nastąpiło faktyczne pierwsze zatrzymanie ofensywy niemieckiej w losach II wojny światowej. Do tej pory ta maszyna była rozpędzona i szła do przodu. Tobruk był właśnie tym pierwszym takim zębem wyłamanym w tej maszynie. I wszystkie wysiłki rzucone przez właśnie wojska brytyjskie, australijskie i hinduskie były ukierunkowane na utrzymanie właśnie Tobruku. I stąd zaczęła się wielka, trwająca kilka miesięcy od kwietnia do grudnia 1941 roku obrona twierdzy Tobruk. Porównywana do z Baraża, do innych historycznych wydarzeń i wyjątkowo zapisała się właśnie w historii II wojny światowej i historii oręża, bo ta obrona, pomimo tego, że była długotrwała, nie upadła.
A w jakim momencie tej obrony włączyli się Karpatczycy?
Tak wspomniałem, samodzielna brygada strzelców karpackich początkowo miała wziąć udział w działaniach w Grecji. Gdy sytuacja się zmieniła na teatrze działań europejskim, a nastąpiła, tak powiem, ofensywa wojsk włoskich i korpusu Afrika Korps Rommela w północnej Afryce, brygada początkowo zajęła pozycję, żeby bronić przedarcia się tak, tych wojsk w kierunku Egiptu i kanału Sueskiego. A 15 sierpnia 1941 roku podjęto decyzję o udziale brygady w Tobruku. Generał Kopański nie dowiedział się wprost od naczelnego dowódcy, tylko od dowodzącego wojskami koalicyjnymi na Środkowym Wschodzie. Jednak ta informacja została bardzo szybko potwierdzona i w wielkim ukryciu nastąpiło planowanie działań użycia właśnie samodzielnej brygady strzelców karpackich w Tobruku. Także był to sierpień, planowanie i na koniec sierpnia właśnie brygada rozpoczęła swój marsz do Tobruku.
Dziękuję. I może wróćmy teraz do idei powstania w ogóle Brygady Strzelców Karpackich. No wiemy, że generał Władysław Sikorski już od samego początku, kiedy powstała francuska armia Lewantu, no miał taką ideę, żeby jednostki polskie wykorzystać w tej walce, we współpracy z Francuzami, początkowo przynajmniej się wydawało. I jak to się stało, że ci żołnierze, właśnie z których żołnierzy, że tak powiem, skorzystano, bo wiemy, jaki był los żołnierzy we wrześniu 1939 roku i których, jaki był skład tej brygady, tak pokrótce, którzy żołnierze i w jaki sposób oni trafili do brygady i jak to się stało, że oni zostali na Środkowy Wschód przetransportowani. Może pan redaktor Kopi pokrótce.
Tak, szanowni państwo, 2 kwietnia 1941 roku generał Władysław Sikorski powołał Brygadę Strzelców Karpackich, wyznaczając na pierwszego dowódcę pułkownika dyplomowanego Stanisława Kopańskiego. Oczywiście w składzie tej brygady, również w etacie brygadowym na styl francuski, prawda, brygady górskiej, znalazło się miejsce dla dywizjonu kawalerii Brygady Strzelców Karpackich. Po klęsce kampanii wrześniowej żołnierze, którzy usłyszeli, że tworzy się brygada, tworzy się armia polska w dalekiej Syrii, w miejscowości Homs, no różnymi drogami do tej brygady docierali. Większość oczywiście poprzez Słowację, Węgry, Rumunię, Jugosławię, część też przez Grecję właśnie, no i potem właśnie docierali do Syrii, do miejscowości Homs, właśnie do nowej brygady. Nasz taki, powiedzmy, Tobrukczyk, tak to może taką anegdotę, nasz Tobrukczyk, pan Mieczysław Herod, który mieszkał w Krakowie, zawsze nam opowiadał, jak byliśmy na jego urodzinach 97, 8, 9 i nawet na setny, bo setkę dożył. Jak się przedzierali do brygady, to zawsze ich mottem było, że im słońce wyżej, tym Sikorski bliżej. Także tak to właśnie żartobliwie o tym mówili. Oczywiście wiadomo, koleje losu, wiadomo, tego dojścia do Brygady Karpackiej, no były różne, różniste. My staramy się właśnie w Ułanie Karpackim opisywać, no, z czym się zmagali, prawda? I jak to, powiedzmy, trzeba troszkę kombinować. Niektórzy musieli zmienić nazwiska w ogóle, prawda, żeby też do tej brygady dotrzeć.
Tak, właśnie ten aspekt, że, bo przecież pamiętajmy, że to byli też żołnierze internowani na terenie Węgier, Rumunii, więc oni, żeby tam się przedostać mimo powołania do wojska, to musieli nieźle się natrudzić, prawda?
Dokładnie tak. Natomiast chciałbym też powiedzieć, że to nawet jest zapisane we wspomnieniach wojennych generała Kopańskiego. Jak przybywali żołnierze do stacji zbornej w Bejrucie, to pułkownik Kopański, jeszcze wtedy pułkownik, nie generał, zabierał wszystkich dowódców oddziałów, brygady. No i po prostu tam oczywiście taka była jakby, może selekcja, to może brzydko to ujęte, ale po prostu na temat rozpoznania, kto gdzie służył podczas kampanii wrześniowej, czy przed, prawda, no to na podstawie tego po prostu byli przydzielani. Z uwagi tego, że właśnie był ten dywizjon kawalerii Brygady Strzelców Karpackich, siłą rzeczy dużo oficerów przedwojennych, którzy ukończyli szkołę podchorąży kawalerii w Grudziądzu, no to wiadomo, że siłą rzeczy byli kierowani właśnie do dywizjonu. Tak samo tyczyło się to podoficerów, którzy przed wojną służyli w pułkach kawalerii. Tak samo od razu, jak to się mówi, z automatu szli do dywizjonu kawalerii Brygady Strzelców Karpackich.
Czy można zaryzykować stwierdzenie, że ci żołnierze nie byli naznaczeni trochę taką traumą, powiedzmy, obozów, przez które przeszli, że oni byli jeszcze nie, powiedzmy, w wojnie obronnej 1939 roku sprawdzeni, ale oni z taką świeżością podchodzili jednak do sprawy?
W relacjach, które gdzieś są zapisane, czy to w czasopismach Ku Wolnej Polsce, czy Ułanie Karpackim, nie doszukałem się, powiedzmy, żeby gdzieś tam o jakiejś traumie mówili, prawda? Oni po prostu wiedzieli, że kampania wrześniowa zakończyła się klęską, ale szli z myślą na Bliski Wschód, właśnie do tej powstającej brygady, że tam jest odtwarzane Wojsko Polskie. Oni dalej po prostu chcieli walczyć. No i głównie to tak trzymało też na duchu i z takim nastawieniem właśnie do brygady szli.
Myślę, że można wspomnieć, że w początku, jak panowie powiedzieli, żołnierze byli do punktu niedaleko Homs w Syrii. Tam był taki punkt, obóz, punkt zbiorczy tego wojska. Natomiast wkrótce przeszli do Palestyny. I tam z takich relacji, które pozostały, wynika, że ten pobyt w Palestynie niedaleko Jerozolimy był taki dosyć korzystny pod różnymi względami. Krótki, ale dosyć przyjemny, twórczy. Między innymi powstał Dom Polski w Jerozolimie. Bardzo żołnierze się udzielali, korzystali z tych możliwości i tego przyjaznego, jak się okazuje, w przeciwieństwie do Syrii, klimatu również, zbierając siły jeszcze przed tym starciem głównym, prawda?
Tak, tutaj to trzeba też powiedzieć, że w czerwcu 40 roku skapitulowała Francja, prawda? I w tym momencie nastąpiło szybkie przemieszczenie brygady właśnie do Palestyny, ale już pod dowództwo brytyjskie. Tutaj duża zasługa oczywiście generała Kopańskiego, który tutaj wyprowadził brygadę do Palestyny. I z chwilą, kiedy brygada weszła pod stronę brytyjską, no wiadomo, że poprawiły się raz, że warunki i bytowe, i nawet chociażby też o uzbrojenie, i o odzież, prawda, także to już zupełnie się diametralnie zmieniły te warunki i byt żołnierza polskiego. Także to tutaj niewątpliwie wpłynęło to na plus.
Jeszcze chciałam nawiązać do pułku Ułanów Karpackich, ponieważ to jest jakby, jeżeli dobrze rozumiem, taki oddział rozpoznawczy samodzielnej brygady strzelców karpackich, taką rolę pełnił. I mówimy o takich wyposażeniu, powiedzmy, że początkowo konie, ta kawaleria, później jakieś takie, jeżeli dobrze myślę, transportery opancerzone, a właściwie później już podczas kampanii włoskiej czołgi nawet. Także czym dysponowali, czym się poruszał pułk Ułanów Karpackich i jaka była ich rola de facto już w tej walce w obronie Tobruku, zanim doszło do jakiegoś przełamania tej ściany niemiecko-włoskiej i ataku. Może pan redaktor Furman.
Tak, jeszcze na sekundkę wrócę do składu żołnierzy i skąd przybywali, bo moim zdaniem warto zwrócić uwagę na to, że część żołnierzy, która przybyła do samodzielnej brygady strzelców karpackich, to byli też potomkowie powstańców styczniowych. Gdzieś tam zesłani, tak, na dalekie wschodnie rubieże, gdy dowiedzieli się, że takie siły są tworzone, ten duch walki, tak, ta wiara w niepodległą ojczyznę gdzieś się wzrodziły, prawda, i ci żołnierze, już nie tylko oni, tak, bo większość ludzi, którzy tam wstąpili do brygady, to właśnie kierowali się tym, po prostu tą miłością do ojczyzny i wiarą w to, że możemy zwyciężyć. A ten aspekt uważam za bardzo interesujący, tak, bo jednak ci powstańcy, pomimo że już tyle lat, tak, poza ojczyzną, zdecydowali się dołączyć. Podobnie żołnierze, znaczy późniejsi żołnierze, tak, ale osoby, które gdzieś tam mieszkały, na przykład w Stanach Zjednoczonych, mające obywatelstwo Stanów Zjednoczonych, w momencie, gdy wstępowali do polskich sił zbrojnych, tracili to obywatelstwo, a mimo tego, tak, jakby wolna ojczyzna była dla nich ważniejsza niż to obywatelstwo. Także to też taki aspekt pokazujący, jaki żołnierz, tak, walczył w tej brygadzie. Stąd ta wyjątkowość tego oddziału, moim zdaniem. Bo jak popatrzymy na różne pracowania historyczne, to pod względem i wykształcenia, to ta brygada naprawdę była wyjątkowa, ale była też wyjątkowa w walce i tym pierwszym takim sprawdzianem bojowym, takim poważnym, który znalazł się na sztandarze pułku Ułanów Karpackich, był właśnie Tobruk. Po decyzji generała Sikorskiego wiadomo, że samodzielna brygada strzelców karpackich była nie jedynym, tak, ale prawie tak, jedynym oddziałem polskich sił walczących tak, po upadku kampanii wrześniowej. To był ten polski akcent. Generał, naczelny wódz polskich sił zbrojnych, generał Sikorski, w rozmowie z premierem Churchillem nazwał brygadę dobrem, tak, skarbem narodowym. Dlaczego? Tak, bo ta brygada jakby dawała nadzieję Polakom na odzyskanie tej ojczyzny. Stąd ta jakby decyzja o udziale brygady w Tobruku, więc to nie był przypadek. Ten polski żołnierz musiał zaistnieć, musiał pokazać, tak, że jest dobrym sojusznikiem i potrafi walczyć. Pomimo że z dala od ojczyzny, tak, to mimo wszystko na piaskach pustyni oni walczyli o ojczyznę. I to był ten aspekt.
Sama już włączenie do obrony Tobruku, jak się potoczyły te losy i pułkłanów karpackich w walce?
Ja jeszcze może chciałbym, zanim kolega Andrzej tutaj powie już o roli ułanów karpackich w Tobruku, to jeszcze się troszkę cofnę do tego roku 40. Mieliśmy Brygadę Strzelców Karpackich i nagle wchodzimy w samodzielną Brygadę Strzelców Karpackich. Ja tylko chciałem wyjaśnić jedną rzecz Państwu, że Brygada Strzelców Karpackich była według francuskiego etatu, prawda? To, co wspomniałem, Brygady Górskiej. Natomiast po kapitulacji Francji, kiedy już właśnie było przejście do Palestyny już pod etat brytyjski, to w lutym, w styczniu 1941 roku właśnie została Brygada Strzelców Karpackich przeformowana na samodzielną Brygadę Strzelców Karpackich według etatu brytyjskiego. Natomiast miesiąc później, w lutym, bodajże chyba 2 lub 3 lutego, powstał Pułk Ułanów Karpackich.
I Pułk Ułanów był pierwszy w walce pod Tobrukiem, tak?
Tak, jeżeli chodzi o samą obronę Tobruku, oddziały były przeważone z końcem sierpnia 1941 roku. I właśnie Pułk Ułanów Karpackich, jak i Pułk Artylerii Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich weszły jako pierwsze oddziały do walki. Pułk Ułanów Karpackich właśnie na tym kierunku zachodnim dostali odpowiedzialność za odcinek nadmorski, ochraniając również stację wydobycia wody i oczyszczania tej wody. Pozostałe bataliony trafiły do odwodu na tak zwaną linię niebieską. Tutaj mamy wyeksponowaną mapę, gdzie będą Państwo mogli zobaczyć pierwszą i drugą linię obrony Tobruku. Trzecia linia była zaplanowana, ale nigdy nie została utworzona. To była już tylko i wyłącznie linia do obrony Tobruku. Także Pułk Ułanów Karpackich od momentu właśnie zajęcia linii aż do deblokady Tobruku walczył cały czas na pierwszej linii. Jak Państwo wiecie, warunki były bardzo, bardzo, bardzo ciężkie. Polski żołnierz, po pierwsze tak, zupełnie inne warunki klimatyczne, pustynia. To, co najważniejsze, to chyba odcięcie od świata, tak? Bo Tobruk był izolowany. Brak dostępu do wody pitnej. Ta woda pitna, słodka, była tylko i wyłącznie dla żołnierzy przebywających w szpitalu w Tobruku. Normalny żołnierz dostawał galon wody na dzień i była to woda odsolona, morska. Znaczy pół galonu to była woda odsolona do picia, a pół galonu to była woda słona, która służyła do mycia i do prania i tak zwanego odpowiednia warunków sanitarno-higienicznych. Choroby, tak, jedzenie suchych potraw, palące słońce, wiatr. Tam dzień był nocą, tak, bo w dzień praktycznie nie toczyły się walki. Ta aktywność bojowa nasilała się właśnie po zmroku, głównie w bezksiężycowe noce. Podlegała ta działalność głównie na patrolach. Aktywność samodzielnej brygady Strzelców Karpackich, żołnierzy tej brygady była bardzo duża. Z tego żołnierze właśnie zasłynęli, słynne patrole rotmistrza Smodlibowskiego, za który został odznaczony Orderem Virtuti Militari, czy późniejszego żołnierza Adolfa Bocheńskiego, wówczas podchorążego, żołnierza 2 Batalionu Strzelców Karpackich. To były te karty historii pisane przez polskiego żołnierza.
Dziękuję. I może w tym miejscu zrobimy sobie taki nawrót jakby do historii już po II wojnie światowej, ponieważ wydaje się, że takim szczególnym moment utworzenia Stowarzyszenia Ułanów Karpackich w Poznaniu, ale też wiemy, że no, część Karpatczyków związała swoje losy z Wielkopolską. I tutaj pytanie do pana redaktora Kopija. Kto tutaj się pojawił, kto tutaj pozostał z Karpatczyków? Jak w Wielkopolsce w ogóle, o jakim środowisku Karpatczyków mówimy? Z panów doświadczenia.
Tak, po wojnie nasi bohaterowie, prawda, którzy zdecydowali się na powrót do kraju. Poza tym, że przechodzili gehennę, prawda, bo to, o tym też trzeba pamiętać. Oni po prostu bardzo dbali o pamięć, o to co zrobili. W Polsce były takie trzy grupy, mówię teraz tutaj o ułanach karpackich, może już nie tyle o żołnierzach brygady, ale już typowo o ułanach karpackich. To były trzy takie skupiska, to były właśnie Poznań i okolice, w Krakowie, czyli w byłym województwie krakowskim również mieszkało dużo ułanów karpackich, oczywiście tych, którzy zdecydowali się na powrót do kraju, i Warszawa i okolice, prawda. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o Poznań, co prawda nie miałem okazji poznać żadnego z nich osobiście, no bo niestety już odeszli na wieczną wartę. Natomiast mam kontakt, do tej pory mam kontakt z rodzinami. Może zacznę od takiej osoby w Poznaniu, która była motorem napędowym całej tej grupy tutaj z Poznania i okolic. To był pan Bernard Gawrych. Do tej pory jego córka Barbara mieszka w Poznaniu przy ulicy Pogorzelskiej. On był takim motorem napędowym, gdzie dzięki niemu tak naprawdę no, tutaj dużo, dużo dobrego zrobił i uwiecznił zasługi pułku Ułanów Karpackich. Mianowicie wspomniana była wystawa, która została otwarta w roku ubiegłym, wystawa czasowa. Była to już druga wystawa w murach Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego. 40 lat wcześniej, w roku 80, odbyła się pierwsza wystawa poświęcona pułkowi Ułanów Karpackich i tutaj właśnie głównym inicjatorem był pan Bernard Gawrych. Po wystawie, dwa lata później, dzięki jego inicjatywy została wyeksponowana tablica w Częstochowie, gdzie też tutaj akurat w gablocie się znajduje i zdjęcie, i tak zaproszenie na te uroczystości. Oczywiście pan Bernard Gawryk też utrzymywał stały kontakt z Londynem, czyli ze Związkiem Ułanów Karpackich, z pułkownikiem Zakrzewskim, dowódcą pułku. Oczywiście też posiadam pełną korespondencję pomiędzy nimi, udostępnioną od pani Barbary. Ułani, którzy pozostali na emigracji, szanowni państwo, oni bardzo, bardzo się interesowali żywo tym, co się dzieje w Polsce. W Polsce, w tej właśnie takiej no, niedobrej dla nas i dla naszych żołnierzy, którzy zdecydowali się na powrót do kraju. Wielokrotnie w tej korespondencji też z racji tego, że cały czas jednak od Tobruku, od powstania w ogóle brygady, gdzieś ta więź była między nimi i była bardzo mocna była ta więź, to nawet doczytuje się w tej korespondencji takich rzeczy, jak na przykład proszą kolegów w Anglii właśnie o jakieś lekarstwa, prawda, które potem różną pocztą gdzieś pantoflową do Polski docierały i oni dziękują potem swoim kolegom na emigracji w Anglii, dziękuję za lekarstwa, które pomogły, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Także ta więź naprawdę i ta pomoc, wojna się skończyła, ale ta więź jednak przez te 5 lat po prostu tak się pomiędzy nimi zawiązała, że oni po prostu sobie bardzo pomagali no i to było widać praktycznie na każdym kroku. To gdzieś powiedzmy w archiwalnych numerach czasopism związkowych, no to jest to bardzo wyczuwalne i to idzie to bardzo, bardzo szybko wyłapać. Oprócz pana Bernarda Gawrycha, no tutaj jeszcze taka ciekawostka, to na przykład mieszkał jeszcze tutaj w rodzinnym domu, mieszka synowa pana Antoniego Jakubika i syn pan Mirosław, który mieszka przy ulicy Głogowskiej. No też mam z nimi bardzo dobry kontakt, ale ciekawostka taka do pana Antoniego, chciałbym powrócić, że w ogóle był powstańcem wielkopolskim. Później swoje losy tak się ułożyły, że został skierowany jako instruktor do szkoły podchorążych kawalerii w Grudziądzu. Tam też był instruktorem. No i potem właśnie po tej kampanii wrześniowej, to co wspominałem, że dowódca pułku major Bobiński, jak zobaczył, że on właśnie był instruktorem w szkole w Grudziądzu, no to wiadomo, że siłą rzeczy do późniejszego pułku Łanów Karpackich tutaj się znalazł i był świetnym instruktorem.
Panie redaktorze, a powiedział pan, że już nie ma wśród nas Karpatczyków. Kiedy zmarł ostatni żołnierz?
Żyje jeszcze jeden. Mhm. Jeden żołnierz, jeden ułan karpacki nam pozostał, tak zwany rodzynek, jak my tutaj z kolegą Andrzejem mówimy. On był najmłodszego wcielenia, to był junak, rocznik 26. No, gdzie w dzisiejszych czasach to prawda, no już no ma swoje lata. Mieszka w Kanadzie, także jest to ostatni ułan, żyjący ułan karpacki, pułku ułanów karpackich.
A powróćmy na chwilę do historii. Co po obronie Tobruku? To znaczy wiemy, że jeszcze jakieś pościgi nawet za wrogiem były i pułk ułanów karpackich w tym uczestniczył, zdobycie wzgórza, a późniejsze losy pułku ułanów karpackich, samodzielnej brygady. Co się działo później z żołnierzami, bo przecież nie przestali walczyć?
No tak, ja też państwu nie powiedziałem, tak, bo wspomniałem tylko o tym, że pułk ułanów karpackich jako pierwszy wszedł na linię obrony Tobruku, na tym kierunku nadmorskim, ale w październiku nastąpiła zmiana i zamiast dywizji hinduskiej brygada objęła tak zwany odcinek zachodni, południowo-zachodni, ten odcinek najtrudniejszy. I pułk ułanów karpackich był jakby w środku tego odcinka obrony na tak zwanym wyłomie, bo kwietniowa ofensywa właśnie wojsk akurat na tym kierunku niemieckich doszło do przełamania tej pierwszej linii obrony i te wojska wdarły się w głąb obrony i nastąpił tak zwany wyłom. Tam nastąpiła budowa prowizorycznych umocnień i tam właśnie żołnierz pułku ułanów karpackich trafił i tam bronił, bijąc rekordy ilości dni wytrzymanych w tak nieludzkich warunkach, w tak trudnej sytuacji bojowej, pod ciągłym ogniem, wielokrotnie lepiej wyposażonego przeciwnika, więc to były naprawdę bardzo, bardzo trudne warunki i dowódcy wojsk brytyjskich, australijskich bardzo docenili kunszt ten wojenny żołnierzy brygady i pułku ułanów, brygady, samodzielnej brygady strzelców karpackich i pułku ułanów karpackich. 10 grudnia nastąpiła deblokada, tak to była część operacji zaplanowanej przez 8 Armię Brytyjską, operacja tak zwana Crusader, i nastąpiła deblokada Tobruku. Pułku Łanów Karpackich został na te dni zadanie działania jako oddział wydzielony i pościgu za przeciwnikiem w kierunku Akromy. Te działania były wykonywane z powodzeniem. Niestety, mimo że dowódca pułku chciał kontynuować te działania, decyzją właśnie dowodzącego w Tobruku zostali oni zatrzymani po zdobyciu Tobruku i wrócili do twierdzy. Losy później brygady, tak, to były działania, dalsze działania w kampanii libijskiej. Potem, gdy nastąpiła, tak powiem, realizacja wywiezienia żołnierzy, znaczy nie tylko żołnierzy, tak, ale Polaków ze Związku Radzieckiego, i generał Anders, tak, przybył już też na Bliski Wschód i zaczął się proces, tak, formowania. Początkowo brygada przekształciła się w trzecią dywizję strzelców karpackich, powstawały nowe brygady. Pułk Łanów Karpackich został początkowo oddziałem rozpoznawczym trzeciej dywizji strzelców karpackich, a gdy utworzono drugi korpus polski, pułk został oddziałem dyspozycyjnym dowódcy drugiego korpusu, generała Andersa. Także no, pułk walczył zawsze w tej pierwszej linii jako typowy oddział kawaleryjski, rozpoznawczy. Został tak przezbrojony na pojazdy mechaniczne. Jako ostatni, tak, pułk w historii polskiej kawalerii zdał konie, bo te początki były jednak,
to jest bardzo ciekawe,
były jednak na koniach. Potem te oddziały kawaleryjskie zostały przezbrajane na pojazdy mechaniczne i jako właśnie ten oddział rozpoznawczy zawsze z przodu, zawsze dzielnie. I wyrazem tego jest choćby to, że Pułk Łanów Karpackich we wszystkich działaniach nie przegrał żadnej bitwy i żadnej potyczki, więc stąd ta wyjątkowość tego pułku i stąd nasza wyjątkowa duma, że mogliśmy poznać tych ludzi i że możemy z dumą kultywować tradycję Pułku Łanów Karpackich i przekazywać je kolejnym pokoleniom.
Myślę, że to dobry moment, żeby zaprezentować fragment filmu Zapiski Tobruckiego Szczura. Pan Tomasz Skrzyński, czyli jak to panowie nazywają, ostatni frontowy redaktor Łana Karpackiego. Proszę bardzo o włączenie fragmentu.
To jest piasek tobrucki. Zawsze na każdym pogrzebie, jak był Tobruczyk, to sypałem na grób i żegnałem go słowami, że to jest właśnie ziemia tobrucka, mieszy się z Polską. Ma 16,5 lat, jeszcze jak dostało się konia i gdzie człowiek zwraca uwagę, żeby koń nie zabił. No, byłem owszem dumny, jestem kawalerzystą, ale tylko dumny, nic więcej. Bo potem jak przyszło służyć jako kawalerzysta, no to był ciężki kawałek chleba w wojsku. Trzeba było godzinę wcześniej od piechocińca wstać i iść godzinę później po piechocińcu. Piechociniec miał te 4 godziny dla siebie, a ja nie miałem nigdy, ani minuty czasu. Bo albo ja, albo koń. I w ogóle utworzono, bardzo słusznie, z takich łebków jak ja, takiej młodzieży, utworzono tak zwane plutony szkoleniowe. To się zaczęło od dywizjonu rozpoznawczego, który przeszedł potem w dywizjon Ułanów, Brygady Strzelców Karpackich, którego stworzono Pułk Ułanów Karpackich.
pierwszy numer Ułana ukazał się w pamiętnych dniach bitwy pod El Alamein na przełomie sierpnia i września 1942. Ja tam spełniałem pewną rolę fizyczną. Kręciłem korbą i odbijałem całą noc, aż się zepsuła ta cała maszyna i dopiero mogłem pójść spać. Nie napisałem tam słowa, ale stworzyłem tego Ułana własnoręcznie, bo go potem układałem, zbijałem i tak dalej, na takim papierze A4. I to był pierwszy Ułan. A głównymi redaktorami i inicjatorami było takich dwóch zwariowanych harcerzy, kawalców, Witold Kawalec i Zbigniew Kawalec i mój bardzo bliski przyjaciel, też harcerz, Andrzej Polkowski. Wypłynęliśmy z Aleksandrii o godzinie gdzieś chyba 8-9 rano, no i trzeba było dojechać do Tobruku o określonej godzinie, w nocy. Wyładowaliśmy się tam, załadowali nas na samochody i podwieźli tak daleko pod linię frontu, jak można było. Przeszliśmy na piechotę i przejęliśmy już tej nocy właśnie odpowiedzialność za cały nadmorski odcinek, ten tak zwany zachodni. I w związku z tym 28 sierpnia został uznany świętem Pułku Ułanów Karpackich. Wyznaczono mi funkcję obserwatora na odcinek mojego perymetru, czyli frontu. Roboty było na tym punkcie obserwacyjnym bardzo dużo, dlatego że cały czas się coś działo. A tu mi zaczęli czepać koce przykładowo na kierunku takim, a takim, a tam osioł szedł z dwoma żołnierzami bezczelnie, powiedzmy, w dzień. No, na początku wywoływałem ogień, żeby tego osła przegonili i tych Włochów. No ale potem raz szczelili, a potem już przestali bezczelnie szczelać, no bo mówię, amunicja była reglamentowana. I kiedy ja strzeliłem? Nie strzelałem. Miałem pióro i nic więcej. I gdzieś tam pistolet chyba ze sobą jakiś nosiłem, ale bardziej dlatego, żeby się czuć pewnie jak kowboj, a nie do tego, żebym do kogoś strzelał. Ale 28 września dowiedziałem się, że się szykuje wypad całego szwadronu na bardzo ważną pozycję, którą cały czas była pod moją obserwacją, tak zwane bliźniacze pryszcze, Twin Pimples. To były dwa groby arabskie i tam był główny punkt oporu Włochów. No i poleciałem w ten dowódcy szwadronu. Uważałem, że w dalszym ciągu muszę nakręcać to, że będziemy bili się i słali w rowy, ale będziemy szli do Polski. Potem to wieczało z biegiem czasu. Wieczało człowiekowi. Taka jest brutalna prawda. Bił się człowiek do końca, ale bardziej rozsądnie. No i uprosiłem dowódcę szwadronu i moim zadaniem było, oprócz tego, że miałem karabin, granaty, to dostałem rakietnicę. W momencie, kiedy przerwano ogień, Włosi, bo to była przede wszystkim włoska artyleria, odpowiedziała takim huraganowym ogniem, że ja leżąc na znak, dosłownie widziałam nad sobą jedną powałę ognia. Że jak człowiek podniósłby się, powiedzmy sobie, do połowy, to go by rozpruli całkowicie. W tym momencie, mimo tego ogromnego ognia huraganowego, rotmistrz Kałusowski, dowódca pierwszego szwadronu, mówił: Tomek, strzelaj rakiety. Ruszamy. Ja wziąłem tą rakietę, bo miałem ją załadowaną zielonym pociskiem, strzeliłem. I rakieta mi odpaliła.
Ja myślę, że warto też nawiązać do tego, co pan pułkownik powiedział odnośnie tej bitności żołnierzy i tego znaczenia ich wkładu w obronę Tobruku i podkreślić, że właściwie ten trudny odcinek powodował, że oni często byli chyba najbliżej wroga, prawda? Można powiedzieć.
Tak, no tam odległość pomiędzy siłami tak, pułkonów karpackich a siłami niemieckimi, no tam na tym odcinku akurat byli Niemcy, nie Włosi. Tam odległość od 80 tak, do czasami do 300 metrów. Także to była naprawdę bardzo bliska odległość. Zresztą, jak mówiłem, te działania ograniczały się głównie do działań w nocy, bo w dzień nie było możliwym tak, prowadzenie takich działań. Aczkolwiek były też momenty, tak powiem, które mają coś moim zdaniem z rycerskości, bo ustalano na przykład na wyłomie godziny, gdzie zawieszano działania po obu stronach. Było to głównie wieczorem, gdzie można było poprawić oporządzenie, zjeść jeden na dobę posiłek ciepły, dostarczyć amunicję, dostarczyć świeżą wodę. Także były takie momenty. Respektowano też flagę Czerwonego Krzyża, gdy wieszano po to, żeby można było zebrać rannych czy zabitych z pola walki. No i też takim wydarzeniem było zawieszenie broni na prawie całą dobę po ulewnym deszczu, gdzie te stanowiska zostały zalane. No to było podłoże skalne, tak ta woda stała w tych ręcznie wykutych w skale okopach, więc podjęto taką decyzję i zawieszono broń, działania na czas, żeby po prostu poradzić sobie ze skutkami tak, tej powodzi. Także były momenty walki, tak, ale były też momenty, jak mówię, tej rycerskości, tego szacunku wzajemnego do przeciwnika, co też pokazuje jakby klasę tak, tych żołnierzy.
Czyli walka z zasadami.
Walka z zasadami, żołnierzy. Dokładnie tak.
A jeszcze chciałam tutaj przytoczyć jedną wypowiedź, taki cytat. Generał Brink ponoć prosił o czołgi dowódcy 8 Armii i usłyszał odpowiedź. Czołgów nie ma, natomiast zamiast czołgów mogą otrzymać Brygadę Polską. Także to chyba świadczy, że nawet żołnierze polscy z końmi, ale bez czołgów jeszcze wówczas, ale no już wtedy zaznaczyli tutaj swój charakter i tą bitność i męstwo.
Dokładnie tak. Właśnie działania w Tobruku pokazały tą wartość bojową polskiej jednostki. Tak? I stąd się już zaczęła ta sława. Można powiedzieć śmiało, że to była sława polskiego żołnierza, bo naprawdę wykazał się niesamowitą odwagą, zaciętością w boju. Do tej pory nie było takiej aktywności w obronie Tobruku, jaką wnieśli właśnie żołnierze samodzielnej brygady strzelców karpackich. Ciągłe nękanie właśnie przeciwnika wypadami, zdobywanie jeńców, przez to zdobywanie informacji. Także naprawdę polski żołnierz wywołał ogromne wrażenie wśród obrońców Tobruku. A również ogromne wrażenie wywołał sam generał Władysław Sikorski, który przybył w listopadzie do Tobruku. Był to jedyny tak wysoki rangą żołnierz, tak, który odwiedził żołnierzy w Tobruku. Także nie tylko żołnierze dawali ten przykład, ale też dowódcy. Tak samo niesamowita odwaga dowódcy pułku, pułkownika Bobińskiego, który konno tak patrolował linię obrony, tak powiem, nie kłaniając się kulą, tak ryzykował dużo. Także też pokazuje tą jakby fantazję trochę łubańską.
Dziękuję. I teraz może...
Ja chciałem jeszcze tylko dodać tutaj, co kolega Andrzej powiedział. Mianowicie, szanowni państwo, Tobruk, obrona Tobruku dotarła do Polski lotem błyskawicy. I w Polsce wszyscy stwierdzili, że jeszcze nie wszystko stracone, prawda? Jednak, że żołnierz polski poprzez te działania w Tobruku no, dało takie poczucie, że no, jeszcze my żyjemy, nie wszystko jest stracone, prawda? Takiego naprawdę, takiego ducha wiary. Dodało właśnie to, co, że żołnierze brygady no, jednak dali radę i to mówię, w Polsce tutaj wszyscy no, docenili to i takiego mówię, ten duch wiary też...
Tam, gdzie się walczy z Niemcami.
Dokładnie tak. Także naprawdę...
Gdzie się da po prostu.
Oczywiście.
I chciałabym nawiązać do tych symboli, które tutaj też są jakby charakterystyczne dla Brygady Strzelców Karpackich, dla Pułkułanów Karpackich, to czyli do tego znaku właśnie palmy i półksiężyca. Być może uda nam się pokazać na prezentacji. Proszę spróbować może odtworzyć zdjęcia. Tutaj zdjęcia prezentujemy między innymi właśnie Pułkułanów Karpackich spod Tobruku i nie tylko. Są to zbiory Stowarzyszenia Ułana Karpackiego. Tak, panie redaktorze? Zbiory Ułana Karpackiego, tak, zbiory rodzin?
Tak, to są nasze zbiory zdjęć, głównie po redaktorze Skrzyńskim. Tutaj akurat w całości ten film, gdzieś tam jakieś problemy techniczne mieliśmy przez chwilę. Ale tutaj właśnie mamy też zdjęcia, to co kolega Andrzej wspominał właśnie z patroli, które Ułani Karpaccy robili, czyli tak zwane wypady pod tak zwanego jeńca, prawda, czy po języka, jak to mówili potocznie, a chodziło o to, żeby tutaj...
Których udało się pojmać faktycznie.
Dokładnie, prawda? Tak, dokładnie tak. Także tutaj kilka takich przykładowych zdjęć właśnie. To akurat te opisy tych zdjęć, co widzą Państwo u góry, to one de facto tak były na odwrocie opisane, czyli w oczekiwaniu na makaroniarzy, tak? No i akurat zdjęcie przedstawia, jak nasi Ułani Karpaccy oczekują. Tutaj oczywiście kolejne zdjęcie, powrót z patrolu. Przerwa na posiłek. Tutaj też chciałbym się zatrzymać przy tym zdjęciu na chwilę, ponieważ coś takiego jak niezbędnik, mamy menażkę, prawda? Też to wszystko jest wyeksponowane w gablocie, gdzie później też będziecie mogli Państwo sobie obejrzeć. Mamy w takim dolnym rogu tutaj mamy takie baniaki na wodę. Tutaj właśnie stoi na stole, to co prawda jest akurat na naftę, ale drugie też tego typu były właśnie na wodę. O, tutaj mamy akurat Ułanów Karpackich, jak idą z wodą. Tutaj akurat jest rotmistrz Antoni Smodlibowski, dowódca 2 szwadronu, który jako pierwszy w Brygadzie Karpackiej został oznaczony za wypad. Niedawno obchodziliśmy rocznicę, bo to było właśnie 12 na 13 października. Zrobił wypad z grupą Ułanów. No i za to potem miesiąc później został oznaczony krzyżem Virtuti Militari przez naczelnego wodza. I też jedno ze zdjęć jest właśnie w tej środkowej tutaj gablocie też przedstawione, jak właśnie generał Sikorski właśnie rotmistrza Smodlibowskiego dekoruje oznaczenie Virtuti Militari. Tutaj też mamy akurat zastępcę dowódcy 2 szwadrony Szczepana Stańczykiewicza. I to jest właśnie też pokazany telefon, prawda? Ten telefon też znajduje się tutaj w gablocie. Co prawda on nie jest rozłożony, no bo jednak tutaj byśmy klosza nie założyli. I też dodatkowo nakrycie głowy, prawda? Mamy hełm MK2 brytyjski i też takie dwa hełmy mamy tutaj właśnie wyeksponowane. Tak postaram się. Tutaj właśnie na tym zdjęciu chciałbym się zatrzymać, bo to jest właśnie wzgórze Meduar, prawda? Jak Państwo widzicie, ono nie jest zbyt wysokie, natomiast dawało jednak mimo wszystko, dawało naprawdę wyśmienity wgląd w teren, prawda? Także tutaj nasza flaga już właśnie, która powiewa, symbolizuje właśnie zdobycie tego wzgórza Meduar. O, tutaj się będę zatrzymał przy tym zdjęciu, bo tutaj akurat na tym zdjęciu widzimy, po lewej stronie jest zastępca dowódcy pułku Ułanów Karpackich, ówczesny rotmistrz Zakrzewski, no i ksiądz kapelan Jan Malinowski z pułku Ułanów Karpackich. Taką pamiątkową fotografię sobie zrobili. Tu jeszcze akurat takie fajne jest zdjęcie, przedstawia kaprala Seweryna z pułku Anów Karpackich. Jak dobrze wiemy, narodziła się bardzo silna więź pomiędzy żołnierzami brygady, samodzielnej brygady Szlechców Karpackich, a żołnierzami australijskimi. Do tej pory mogę Państwu powiedzieć, że te kontakty są utrzymywane pomiędzy daleką Australią a Polską. Chociażby z uwagi na to, że po roku 1947 sporo żołnierzy brygady w ogóle wyemigrowało właśnie do Australii. Teraz tam żyją rodziny i te rodziny też po prostu dalej kontynuują tradycje karpackie. Także cały czas ta więź jest utrzymywana. A to już zostawię na później.
Tak,
tu się zatrzymamy.
I proszę o to przybliżenie tej idei i pochodzenia tego symbolu. Właśnie palma i półksiężyc. Skąd to się wzięło?
Tu akurat na stole mamy jeden proporzec pułku Anów Karpackich z palemkami. Tutaj akurat redaktor Skrzyński na tym filmie mówił właśnie o bitwie pod El Alamein. Ja tylko chciałbym powiedzieć, że w roku 1942 pułku Anów Karpackich bronił zapór w delcie Nilu na terenie Egiptu. I tam właśnie trzy takie ważne, dość istotne rzeczy się wydarzyły. O jednym redaktor Skrzyński wspominał w filmie, że właśnie wyszedł pierwszy ułan karpacki, prawda? Drugą rzeczą to właśnie było te palemki na tym półksiężycu. Otóż dowódca pułku major Bobiński zlecił wykonanie takiego znaku, powiedzmy, rozpoznawczego ułanów karpackich. Mieli przygotować ułani projekty, które miały nawiązywać właśnie do palm i półksiężyca. Przedstawiono kilka wariantów i oczywiście wybrano jeden, właśnie palmy oparte na półksiężycu. Półksiężyc to wiadomo nawiązuje do Bliskiego Wschodu, natomiast palmy, akurat że byli wtedy w Egipcie też, prawda, no to jakoś nawiązanie właśnie do Egiptu. No i tak właśnie powstała ta odznaka, taki symbol, może nie odznaka, a symbol ułanów karpackich, który de facto wszedł w życie rok później, czyli w roku 1943, będąc w Palestynie po raz drugi, wtedy jesienią, w październiku, już ułani palemki nałożyli na swoje mundury.
Pozostając przy takiej materialnej spuściźnie, dzisiaj będziemy mieli okazję zobaczyć część zbiorów tych pamiątek po Brygadzie Strzelców Karpackich, w ogóle po Karpatczykach, mówiąc ogólnie. I proszę powiedzieć, które pamiątki stanowią jakby największą taką wartość, oprócz oczywiście charakteru takiego emocjonalnego dla rodzin, czym właściwie dysponujemy, jeśli chodzi o Karpatczyków, co po nich pozostało, jeśli chodzi o takie materialne pamiątki?
Pamiątek jest dużo. Dla mnie największą wartość sentymentalną właśnie mają pamiątki, które są przechowywane w szufladach rodzin byłych żołnierzy, czy to brygady, czy pułku. One mają taką wyjątkową wartość i nam udało się te eksponaty pokazać szerszej publiczności właśnie w ramach wystawy ze znakiem palmy i półksiężyca pułku Anów Karpackich. Pamiątek jest bardzo dużo. Mamy kilka izb pamięci, które funkcjonują czy przy drużynach harcerskich, w Skawinie, czy w szkołach, które kultywują tradycje Karpatczyków. Ci żołnierze przekazywali swoje mundury, odznaczenia, części wyposażenia. Bardzo ciekawym elementem jest, na przykład akurat niezwiązanym z Tobrukiem, ale jest przechowywana w rodzinie byłego dowódcy pułku, pułkownika Zakrzewskiego, bandera, tak, ORP Batory, którym żołnierze pułku zostali przewiezieni do Włoch. Wtedy nastąpiła wymiana jakby proporca, znaczy kapitan ORP Batory wręczył dowódcy pułku Zakrzewskiemu właśnie banderę, a pułkownik Zakrzewski wręczył proporzec pułku i ta bandera jest przechowywana w rodzinie do dzisiaj, więc też jak odebrałem ją właśnie od rodziny Zakrzewskich i mogłem ją dotknąć, to też jest no jakby wyjątkowe wydarzenie, tak? To człowiek staje się jakby częścią tej historii, że po prostu albo dotyka tej żywej historii.
Także... Jakie pamiątki tutaj dzisiaj mamy? Wiem, że jest tu eksponat, flaga, która nie była prezentowana jeszcze w muzeum. Także tak. Proszę kilka słów powiedzieć na ten temat.
To jest tutaj akurat, szanowni państwo, jest jeden eksponat, który właśnie nie był prezentowany na wystawie czasowej ze znakiem palmy i półksiężyca. To jest właśnie ta widoczna flaga włoska. Ona jest dedykacją. Ja sobie pozwolę tą dedykację przeczytać. Oczywiście potem będzie można sobie podejść i zobaczyć. Mamy napisane takie zdanie. Kochanemu dowódcy, panu porucznikowi Witkowskiemu, na pamiątkę wspólnego wojowania na wypadzie pod Medwarem pod komendni 11 listopada 1941 roku. Kto był tym dowódcą? No, tutaj to jest oczywiście eksponat wypożyczony od naszego kolegi. On kiedyś takie pytanie mi zadał, zaczęliśmy gdzieś tam szukać, doszukiwać się, kto nim był. No i się okazało, że był to oficer pułku Łanów Karpackich. I też tutaj mogę przeczytać z naszej monografii pułkowej, jak do tego doszło właśnie, prawda? Dnia 8 listopada 1941 roku, około godziny 21, patrol z pierwszego szwadronu dowodzony przez podporucznika Witowskiego w sile 8 ludzi doszedł do starych opuszczonych stanowisk na przedpolu, gdzie się ugrupował jako zasadzka. Obserwacja wykazała, że te same stanowiska są często wykorzystywane przez placówkę nieprzyjaciela wystawianą na noc. I właśnie tejże nocy patrol oficerski włoski w sile 15 ludzi pragnął również w tych stanowiskach urządzić zasadzkę, lecz się spóźnił. Podporucznik Witowski i jego ludzie, chcąc wziąć jeńca, podpuścili nieprzyjaciela na bliską odległość, po czym uderzyli nań bagnetami. Nieprzyjaciel bronił się granatami i ogniem karabinów, ale po krótkiej walce stracił 8 zabitych i rannych oraz jednego jeńca, którego ujął na linii drutów ułan Jan Gabryś. Dowódca patrolu podporucznik Witowski oraz ułan Kozłowski Jędraszczyk zostali ranni. Oczywiście też za tą akcję podporucznik Witowski został oznaczony krzyżem walecznych. No, na pamiątkę właśnie tego wypadu pod komendni tą flagę włoską. Tak możemy domniemywać, prawda, że właśnie jak była ta walka nawiązana właśnie, no to gdzieś tą flagę włoską właśnie ułani po prostu wzięli, po czym sprezentowali swojemu dowódcy. I jest to wyjątkowa flaga i też proszę zauważyć, że po 80 latach ona jest zachowana w bardzo dobrym stanie. A potem zapraszam jak najbardziej, że można sobie właśnie tą dedykację również przeczytać.
Co jeszcze możemy tutaj dzisiaj zobaczyć?
Oczywiście pozostałe eksponaty, one oczywiście znalazły się na wystawie czasowej ze znakiem palmy i półksiężyca. No tutaj mamy oczywiście hełm MK2, jak już jesteśmy tutaj przy stole, hełm MK2. Tutaj mamy taki zbiornik, baniak na naftę akurat. Mamy taką lampkę właśnie naftową też. No i ubiór, powiedzmy, ubiór kaprala podchorążego akurat tutaj wychodzi. Na ramiennikach widzimy dystynkcję stopni. Ale też właśnie mamy swetry, które zostały używane, hełm korkowy, bo w takich hełmach korkowych też żołnierze brygady po prostu mieli, tak, takie hełmy, oprócz hełmów MK2. No i tutaj są krótkie shorty, tak? One troszkę może nie tak są całkiem w całości wyeksponowane, ale są to krótkie shorty, które również w Tobryku żołnierze brygady używali. Natomiast w gablotach jeszcze, w gablotach mamy właśnie i radiostacje, przybory. Nie, przebory nie, przepraszam.
Ja myślę, że Państwu opowiemy o tym, jak zakończymy tą część oficjalną, podejdziemy do gablot i może wtedy może opowiemy bliżej o tym, co się znajduje w gablotach, żeby nie opowiadać o tym, czego Państwo teraz nie widzą.
To pokrótce jeszcze chciałabym wrócić do współczesności, kończąc tą historyczną część, nie wyczerpując oczywiście tematu w zupełności. Natomiast no, panowie są prawdziwymi ambasadorami Karpatczyków i nośnikiem tej tradycji również. I proszę powiedzieć, w jaki sposób ona jest teraz podtrzymywana, jakimi drogami i jakimi sposobami się pracuje na to, żeby ta pamięć o żołnierzach nie zginęła. Co jest panów codziennością w tym działalności?
Tak, żeby mówić o codzienności, trzeba powiedzieć o tym, jak to się zaczęło, bo tam są źródła, tak, że zawsze trzeba sięgać do źródeł. A wszystko się zaczęło w 1994 roku, bo to był rok, kiedy ja ukończyłem szkołę oficerską, zostałem promowany na pierwszy stopień oficerski. Kolega Przemysław też ukończył swoją szkołę. I spotkaliśmy się w jednostce bojowej w Gubinie, która kultywowała tradycję pułkułanów karpackich. I tam właśnie w Gubinie wszystko się zaczęło. Nie wiem, czy ze względu na nasze warunki fizyczne, czy z innych powodów, zostaliśmy wybrani do reprezentowania pułku. Ja byłem dowódcą kompanii honorowej, kolega Przemysław był dowódcą pocztu sztandarowego. I na wszystkich uroczystościach, na tych uroczystościach, gdzie przyjeżdżali licznie jeszcze byli żołnierze Pułku Łanów Karpackich, myśmy tam zawsze byli i ta przyjaźń tak, zaczęła się właśnie rodzić tam, bo myśmy mieli cały czas kontakt, słuchaliśmy ich opowieści, tego nie wyczytamy w książkach, tak? To jest żywa historia ludzi, którzy to przeżyli, więc to było bardzo, bardzo ciekawe i tak nasiąkaliśmy tą miłością do tych tradycji. Niestety tak się złożyło, że w 2001 roku jednostka została w Gubinie rozwiązana przez różne wydarzenia tak, na świecie, tak, polityczne. I przełomem był rok 2008 i 2009, gdzie właśnie tutaj pomysłodawca tej idei utworzenia stowarzyszenia, kolega Przemysław, po latach tak, wpadł na pomysł, żeby spotkać się jako grono byłych żołnierzy pułku z Gubina i wtedy do akcji wkroczyli Tomasz Skrzyński i inni, którzy jakby zobaczyli nadzieję tak, w tym, że rodzi się...
Chciałbym nawiązać do tego właśnie.
To proszę.
Szanowni Państwo, tak, tutaj jak kolega Andrzej powiedział, to się wszystko zgadza. Mi takie zapadło w pamięci takie zdarzenie, że po prostu ja generalnie chciałem się spotkać, bo w roku 2001 rozwiązali całkiem garnizon gubiński w związku z dostosowaniem struktur Wojska Polskiego do struktur natowskich. Wszyscy powiedzmy zostaliśmy skierowani do różnych jednostek Wojska Polskiego na terenie całego kraju, prawda? Ja tak właśnie to tak analogicznie do tego jak ułani, tak? Ułani też się rozjechali po całym świecie, a my znowu po różnych jednostkach na terenie całego kraju. No i właśnie w roku 2007 tak mi tak wpadło na myśl, że a kurczę, chciałbym się spotkać z kolegami właśnie z batalionu czołgów, porozmawiać, prawda, spotkać się. No ale co się okazało? Okazało się to, co właśnie kolega Andrzej wspomniał, że jak dowiedzieli się o tym kombatanci, no to powiedzieli, no przepraszamy, ale my też chcemy brać w tym udział. No i oczywiście w roku 2008 było takie to nasze pierwsze spotkanie właśnie w Poznaniu, zorganizowane na bazie obiektów przy ulicy Bukowskiej, Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych. Tam też właśnie przyjechała spora grupa kombatantów, bo było chyba 5 osób, w tym nasz kolega Jurek Palejowski z Grimsby, z Anglii przyjechał właśnie też i razem świętowaliśmy to nasze właśnie wydarzenie w roku 2008. Oczywiście stowarzyszenie funkcjonowało, funkcjonuje, natomiast ja w roku 2015 odszedłem ze stanowiska, z piastowania prezesa stowarzyszenia na skutek właśnie tego, co tutaj, w sumie można powiedzieć, obiecałem Tomaszowi Skrzyńskiemu, że wspomogę redaktora naczelnego, kolega Andrzeja i tego ułana karpackiego będziemy wydawać i to, co wspomniałem na wstępie, no wydajemy właśnie też po dzień dzisiejszy.
Myślę, że tutaj też taka charyzma redaktora Skrzyńskiego, prawda, zdecydowała, że jakoś wpłynęła na panów, prawda, bo tutaj widzimy, przynajmniej my nieznający pana redaktora z tego żołnierza, z tego materiału prezentowanego, z tego filmu, że jednak no tutaj był człowiekiem, który był bardzo zaangażowany i jak myślę, wpłynęło to na wzięcie na siebie tej odpowiedzialności przez panów, prawda?
Cała działalność właśnie redaktora Tomasza Skrzyńskiego, czy byłych żołnierzy Pułku Łanów Karpackich, była ukierunkowana na to, żeby komuś te tradycje przekazać. One są oczywiście w jednostkach wojskowych, ale są kontynuowane z różnym, tak powiem, powodzeniem, żeby nie wchodzić w szczegóły. I pan Tomasz Skrzyński zrozumiał to, że to stowarzyszenie, które się gdzieś tam w 2008 zaczęło zawiązywać, jest szansą na to, na podtrzymanie tych tradycji. I on dlatego on dążył do tego, żeby to stowarzyszenie powstało i bardzo nas wspierał. A potem zaczął prowadzić tak zwaną pracę, bo następców trzeba sobie przygotować i my też teraz stoimy przed tym wyzwaniem i zaczynamy powoli myśleć, kto tą pałeczkę przejmie po nas. Byłoby fajnie znaleźć następców. I wielkim właśnie takim zadaniem, wyzwaniem Tomasza Skrzyńskiego było przygotowanie nas na to, żebyśmy, tak powiem, rozkochali się w tym, co teraz robimy i to po prostu robili. I on przez lata, tak powiem, nas przygotowywał, bo to nie było od tak, to po prostu był cały proces. To była seria, tak powiem, rozmów wielogodzinnych, spotkań, myśmy się odwiedzali, komandanci przyjeżdżali do naszych domów, myśmy jeździli do ich domów i to było takie powolne wprowadzanie, przygotowywanie. Oczywiście pan Tomasz Skrzyński jako redaktor już tutaj w Polsce pisma oddziałowego Ułan Karpacki, on odpowiadał jako redaktor za całość, ale tak zachęcał nas już do publikowania swoich artykułów, tak powoli. Myśmy też nie chcieli, wiedzieliśmy, że kiedyś to przejmiemy, ale też nie chcieliśmy, tak powiem, dopóki kombatanci, tak, i pan redaktor Skrzyński był w pełni sił, nie chcieliśmy tego zabierać, tak, bo to też było jakby jego paliwo, on tym żył i jak to wydawał, to po prostu to dawało mu chęci do życia. No i dopiero śmierć Tomasza Skrzyńskiego tak spowodowała, że to pismo w całości trafiło do nas. Ten ostatniego numeru 160, tak, już nie zdążył ukończyć. Myśmy go ukończyli. Ja pamiętam, że wtedy słowo wstępne napisałem przy jego biurku w domu jego syna. Usiadłem tutaj z kolegą Przemkiem i tam napisałem swoje pierwsze słowo wstępne. No i tak się zaczęła ta historia.
Jeszcze dodam właśnie, że kolega Andrzej już, redaktor Skrzyński, to już w roku 2011, że tak powiem, już go wyznaczył na redaktora naczelnego, na przyszłego. I to, co kolega Andrzej wspomniał, no tak już po prostu pomału zaczęło przygotowywać. No i faktycznie te nasze wspólne wyjazdy do Krakowa, czy powiedzmy potem do nas przyjeżdżali do Poznania, do Warszawy, no to jest coś, co zostanie, powiedzmy, już do końca tutaj u nas, w naszej pamięci, bo to te relacje naprawdę tak się do tego stopnia się zawiązały, że redaktor Skrzyński nawet mógł, właśnie mi bynajmniej pozwolił, to się mówi dziadku, tak. Także jako młody chłopak straciłem swoich dziadków, natomiast on mi pozwolił. No i też nie ukrywam, no odczułem to mocno, tą jego stratę, jak odszedł. Natomiast chciałbym też potem wrócić tutaj, co kolega Andrzej wspomniał. Wydaliśmy ten numer 160, ale też musieliśmy zrobić inwentaryzację całego jego zbioru, wszystkich materiałów, prawda, tak dalej, a spore zasoby tego były. Zajęło nam to 2 lata, żeby wszystko uporządkować, ale wydaje mi się, że naprawdę warto było i naprawdę idziemy tą drogą w dobrym kierunku. No już właśnie 13 numer wydajemy samodzielnie. Prawda jest taka, Szanowni Państwo, że gdyby on nas nie znalazł, a gdyby on nam tego wszystkiego też nie przekazał, no to można powiedzieć, że Ułan Karpacki już by w ogóle nie wychodził, prawda? Ja tylko chciałem też jeszcze dodać, że Ułan Karpacki, gdzie pierwszy numer właśnie się ukazał w 1942 roku, jest najstarszym pismem oddziałowym, które wychodzi po dzień dzisiejszy. Także w przyszłym roku już będziemy mieli 80 lat. A drugim takim pismem, który jest, to jest Goniec Karpacki, który wyszedł pierwszy numer bodajże chyba miesiąc później od Ułana Karpackiego i również wychodzi po dzień dzisiejszy. I można powiedzieć, że te dwa czasopisma to są najstarsze oddziałowe pisma, które wychodzą po dzień dzisiejszy właśnie przez już prawie 80 lat.
Myślę, że warto tutaj zobaczyć i skorzystać z możliwości zapoznania się z tym pismem, przynajmniej Ułan Karpacki jest w naszych rękach, znajduje się również w bibliotekach, w szkołach i no, jest dla historyków, dla archiwistów, dla tych, którzy szukają informacji, jest jednym z najważniejszych źródeł, bo panowie przez tą swoją działalność i przez działalność w ogóle Ułana Karpackiego ewidencjonujecie, zbieracie nie tylko to, co pozostało po żołnierzach, ale również to, w jaki sposób ich pamięć i tradycja były przekazywane. I tutaj chociażby na prezentacji widzimy te tablice pamiątkowe. Bardzo cenne są te zbiory i informacje o tym, gdzie na świecie zostali Ułani Karpaccy i w ogóle Karpatczycy upamiętnieni. I to jest ogromna rola też tego pisma, jak również no, podtrzymania więzi tej rodziny Karpatczyków, prawda, tych wszystkich osób, które już gdzieś to rodzinnie kontynuują i tak jak panowie, którzy zostali najpierw rozkazem, że tak powiem, włączeni w to, a później namaszczeni i uznali, przyjęli za swoją już tutaj działalność i swoje życie. Także myślę, że tych kwestii, o których moglibyśmy powiedzieć, jest jeszcze dużo. Na tym skończymy. Oddaję panom głos jeszcze na no, to, tak. Co jeszcze panowie uważają, że trzeba tu powiedzieć.
Ja chciałbym jeszcze dodać, bo jesteśmy stowarzyszeniem tak zwykłym, działamy na podstawie regulaminu, wypełniamy nasze cele statutowe i oprócz tego, że wydajemy, tak, jesteśmy redakcją i wydajemy to pismo oddziałowe Pułku Ułanów Karpackich pod tytułem Ułan Karpacki, prowadzimy też inną działalność. To nie jest nasza jedyna działalność, pomimo że jesteśmy redakcją, ale naszym też taką bardzo główną gałęzią działalności jest propagowanie tej wiedzy historycznej i tradycji Pułku Ułanów Karpackich wśród dzieci i młodzieży. I dlatego obejmujemy patronatem i opiekujemy się wieloma szkołami, które kultywują tradycje, czy to oddziałów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, czyli Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich, Pułku Ułanów Karpackich, ale też szkół imienia na przykład generała Andersa, jak Szkoła Podstawowa w Nowem. Opiekujemy się też, czy współpracujemy z drużynami harcerskimi, tym, które kultywują tradycje obrońców Tobruku, jak drużyna harcerek w Skawinie, czy teraz również przekazaliśmy barwy i tradycje klasom mundurowym, bo teraz no, jest to też jakby taka ważna gałąź, bo to pracujemy też z tą starszą młodzieżą, nie tylko z młodzieżą w szkole podstawowej. I tutaj propagujemy tak, tą wiedzę, zachęcamy tą młodzież do pogłębiania tej wiedzy o żołnierzach właśnie Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Pokazujemy im, jak wyglądała historia. Jeszcze do niedawna tak mogli przyjeżdżać nasi kombatanci. Teraz my tylko zostaliśmy sami i to my musieliśmy wziąć ten ciężar na siebie i zachęcać. Bo tak jak mówiłem, dla tych, chyba dla każdego, tak, kto walczył, jest najważniejsza, żeby ta pamięć gdzieś tam pozostała. A żeby pozostała, tak, to trzeba o tą pamięć dbać i ją przekazywać aktywnie, bo to nie wystarczy tak powiem, wydać ułana, bo wydając ułana trafiamy tylko do 200 osób, no może trochę więcej, bo trafiają do bibliotek, tak, i można wypożyczyć, ale no, jeżeli ktoś nie szuka, tak, tej wiedzy, to niekoniecznie się tym zainteresuje. A to żywe spotkanie właśnie z młodzieżą i praca z tą młodzieżą jest taką chyba najbardziej aktywną naszą formą i dającą bardzo dużo satysfakcji, tak, że możemy tych ludzi zachęcać. I to widać właśnie po jakości prac konkursowych, bo organizujemy konkursy wiedzy, konkursy plastyczne dla młodszych dzieci i widać, że ten przyrost jest, więc nie jest to jakby działanie nieefektywne, więc z tego się bardzo cieszymy.
I dodam, że ta praca z młodzieżą i nauczycielami, którzy też są angażowani w tę inicjatywę, to wydaje mi się, że to jest no, z punktu widzenia edukatora, patrząc na to, najlepsza gwarancja tego, że ten temat będzie żył i że będzie no, rozwijany, a nie gdzieś tam zginie właśnie w czeluściach, gdzieś złożony w bibliotece. Także no, gratuluję panom w ogóle tej działalności i no, jak tutaj jako przedstawiciel Biura Edukacji Narodowej to popieram i wspieram. A ze swojej strony dodam, że śledzę działalność panów i te wszystkie projekty, konkursy, które są realizowane przez stowarzyszenie, przez panów i no one są zawsze w mojej opinii realizowane z takim na najwyższym poziomie i w ogóle udział panów, udział w ogóle jako przedstawicieli Karpatczyków tej spuścizny no jest bardzo tak godnie reprezentowany i to jest bardzo ważne i myślę, że dzięki temu młodzież też ma poczucie, że bierze udział w czymś bardzo ważnym. Także ze swojej strony też dziękuję za to i życzę panom dużo, dużo wytrwałości w tej pracy, bo to też jest ważne.
Dziękuję za to.
Dziękuję. Bardzo dziękuję. Ja tylko chciałem jeszcze dowiedzieć na koniec tylko dwa zdania. Kolega tutaj, Andrzej, wspomniał o młodzieży. Ja natomiast też chciałbym wspomnieć o rodzinach, bo te rodziny są też bardzo ważne i tutaj akurat skupię się na Tobruczykach. 3 lata temu, jak byliśmy w Bukowskiej Woli, jakoś tak w mojej głowie się zrodził taki pomysł, no, aby zrobić zjazd, powiedzmy, rodzin tobruckich. Na pierwszym zjeździe rodzin tobruckich były chyba 4 rodziny, bodajże 5. A teraz 2 tygodnie temu wróciliśmy z takiego spotkania właśnie w Bukowskiej Woli. To był 3. zjazd rodzin tobruckich, no bo rok ubiegły, to wiadomo, pandemia troszkę nam tutaj pokrzyżowała szyki. Natomiast tych rodzin już było chyba 8. I naprawdę z każdym rokiem tych rodzin przybywa. Co jest najważniejsze, to też same rodziny w to się tak bardzo włączyły, że one już szukają nawet, gdzie tam w jego okolicy nie ma jakiegoś tam Tobruczyka i po prostu puka do drzwi, kto tam mieszka, czy jest rodziną faktycznie. I jeżeli tak, no to wychodzi kolejne znowu pytanie, no bo słuchaj, bo tutaj są organizowane spotkania rodzin i tak dalej. I proszę mi uwierzyć, że naprawdę się wszyscy włączają, w ogóle są pod wielkim wrażeniem, mówią, no coś niesamowitego, że jakieś spotkanie rodzin jest tobruckich, tak? To jest bardzo, bardzo cenne, także oczywiście młodzież, ale scalanie tych rodzin, dlaczego? No bo te rodziny też mają wiedzę, no bo nie ukrywajmy, no jeszcze ojcowie, zakładamy, jeszcze żyli, jak już się dzieci urodziły i pamiętają, dużo już przekazali informacji, także i oni też nas też przekazują właśnie tej młodzieży.
Z pokolenia na pokolenie.
Te wszystkie ten. I to jest bardzo, bardzo też ważne, także te rodziny jak najbardziej. I z tego też jestem dumny, jesteśmy dumni, także rodziny też.
I kolejna gałąź tak naszej działalności to jest też upamiętnianie. I tu już było wspomniane, tak, że stowarzyszenie tak przyczyniło się aktywnie do odsłonięcia tablicy upamiętniającej działania Pułku Łanów Karpackich w Świątyni Opatrzności w Warszawie. Takie tablice została też odsłonięta na budynku ratusza w Gubinie, czyli tam, gdzie się wszystko zaczęło. W Gubinie została nadana ulica Ułanów Karpackich, nazwa ulicy Ułanów Karpackich oraz generała Andersa, czyli mamy dwie ulice.
No i szkoła podstawowa, prawda, jest
tak,
nasza.
Jest szkoła podstawowa imienia Pułku Ułanów Karpackich, klasy mundurowe imienia Pułku Ułanów Karpackich. W Skawinie mamy rondo porucznika tak, Tomasza Skrzyńskiego.
Sławomir Samardakiewicz, bardzo panom dziękuję za niezwykle ciekawe przedstawienie tej historii, tej pasji, jaką przedstawiacie, to jestem pewien uznania i trochę żartobliwie powiem, że tę pasję widać nawet w skarpetkach, które mają symbolikę ułańską. Też dziękuję za zorganizowanie wystawy, bo muszę powiedzieć, że to było nie tylko takie dotknięcie historii, ale to było ważne miejsce spotkania Polaków. Ja to ze wzruszeniem teraz będę mówił, ponieważ tam przypadkowo spotkałem rodzinę pułkownika Wyskoty Zakrzewskiego. No, to było niezwykłe przeżycie dla mnie i bardzo dziękuję za to stworzenie takiego miejsca spotkań. Tak się zastanawiam, czy nie warto byłoby w Poznaniu stworzyć w ogóle takiej stałej wystawy dotyczącej Karpatczyków, tak żeby na co dzień poznaniacy mogli wejść chociażby jako jakiś oddział z Muzeum Wojska Polskiego, żeby na stałe ta wystawa funkcjonowała w świadomości poznaniaków. Jeżeli chodzi o mnie, to muszę powiedzieć, że dopiero odkrywam tą historię. Kiedyś mój syn wciągnął mnie w historię walki o Monte Cassino. Dzisiaj był zafascynowany tym. Dzisiaj wracam do tego, chociażby dlatego między innymi, że dopiero w tym roku odkryłem, że jeden z moich powinowatych walczył pod Tobrukiem między innymi w całej kampanii libijskiej, później włoskiej. To był Walenty Kuczyński. Mówili panowie o różnych drogach, jakimi Polacy docierali do brygady Karpatczyków. Walenty Kuczyński przed wojną był znanym sportowcem i nauczycielem w słynnym gimnazjum w Harbinie. Harbin to było miasto, jest do dzisiaj w Chinach północnych, gdzie było wtedy ważnym ośrodkiem Polonii. I Walenty Kuczyński dowiedział się o wybuchu II wojny światowej, będąc na stypendium w Japonii. I tam dosłownie, tak jak w hymnie, rzucił się przez morze dla ojczyzny ratowania. I wraz z grupą 14 innych Harbińczyków przedostali się między innymi w Port Said, dowiedzieli się o kapitulacji Francji. I tam wtedy włączyli się w struktury Brygady Karpackiej w czerwcu 40 roku. I później przeszedł całą kampanię właśnie tą libijską, włoską. Przez krótki czas pracował w sztabie dowództwa, ale jakoś chyba długo nie wytrzymał i wrócił do swoich kolegów Harbińczyków i walczył w brygadzie Łączności, trzeciej kampanii Łączności. No, panom na pewno znane są losy też tej grupy Harbińczyków, bo wśród nich był jak gdyby pana poprzednik dowódca pocztu sztandarowego Wincenty Tomaszewski, on był właśnie Harbińczykiem. Konsulem w Harbinie był major Jaksa, Aleksander Jaksa Kwiatkowski, który współpracował tutaj z wspomnianym generałem Kopańskim. Witold Świderski skończył gimnazjum w Harbinie, on zatknął polską flagę na Monte Cassino, także no to taki wątek ten harbiński. Dziękuję, że panowie wspomnieli, że właśnie te drogi Polaków do tej brygady były bardzo różne. Także dziękuję bardzo jeszcze raz.
Ja chciałbym tylko dodać, poruszył pan temat Harbińczyków, to ja tylko chciałem powiedzieć, że w roku 2008 byłem w Grimsby właśnie, gdzie pułk Ułanów był zdemobilizowany. Byłem na obchodach święta Remember Day w listopadzie, na Dniu Pamięci. No i miałem okazję poznać żonę, panią Audrey Tomaszewską, Wincentego Tomaszewskiego. Bardzo wspaniała kobieta, z dumą zawsze nosiła miniaturkę w swoim płaszczu Virtuti Militari. Zmarła w 2009 roku, ale znowu jak byliśmy z kolegą Andrzejem, byliśmy 5 lat później, to był 2012, 13. No, w każdym razie byliśmy też na cmentarzu i też mamy porobione zdjęcia przy grobie Wicka, naszego Wicka Tomaszewskiego, dowódcy pocztu sztandarowego. Wspaniała osoba. Ja jeszcze wrócę do roku 2008, bo oczywiście u pani Audrey Tomaszewskiej byłem na kolacji. Oczywiście wszedłem do pokoju, gdzie jeszcze miała wszystkie oznaczenia, było wszystko wyeksponowane. A co najważniejsze, otrzymałem wtedy książkę, oryginalną monografię pana Bilatowicza, Pułku Ułanów Karpackich, Zarys historii pułku. I również wtedy też się wpisała dedykacją, że jest to właśnie żona Wicka Tomaszewskiego. A znowu Wicek Tomaszewski, na drugiej stronie już wewnętrznej są autografy między innymi generała Kopańskiego, generała Andersa, pułkownika Zakrzewskiego. Także bardzo cenna pamiątka właśnie po Wicku Tomaszewskim, Harbińczyku słynnym. Ale dziękuję.
Proszę bardzo.
I mam jeszcze taką ciekawostkę. Ponieważ długo mieszkałam w Italii i oczywiście ja interesująca się historią, każdą historią przede wszystkim naszych bohaterów walczących w kampanii włoskiej, ale usłyszałam właśnie jak gdyby z relacji naszych wrogów, ponieważ tam Włosi bardzo pilnie i rodziny i jeszcze ci ówcześnie żyjący, którzy walczyli z naszymi Karpatczykami, niby wrodzy, ale mieli świetną opinię o naszych żołnierzach. Powiem więcej, nazywali ich eleganti gatti verdi. Dlaczego? I to państwo, panowie podtrzymują, jak widzę, ponieważ eleganti gatti verdi to są eleganckie koty zielone. Oni po prostu nie umieli wymawiać, Karpatczycy, i tak nazwali naszych żołnierzy. A dlaczego? Dlatego, że zawsze byli eleganccy, co dla Włochów, elegantów, było wielkim zaskoczeniem i zawsze mi opowiadali, że największym szokiem dla nich było, kiedy widzieli gdzieś tam nawet z odległości polskich żołnierzy, którzy pucowali na pustyni buty. To dla nich było po prostu niedorzecznością, ponieważ nawet oni tego, Włosi, nie robili i dla nich było szokiem, jak można na pustyni, gdzie zawsze był kurz, piach, buty czyścić. Więc tak zapamiętali naszych żołnierzy. Dlaczego koty? Dlatego, że byli niezwykle zwinnymi w opinii Włochów, lenichów jednych, także, a zieloni, no bo oczywiście mundury, które mieli, wpadały w zielone, chociaż można by się było kłócić czy dyskutować, czy to rzeczywiście taka stricta zieleń. Także Włosi mają jak najlepszą opinię o naszych żołnierzach. Co więcej, mają pamiątki w domach po, nie wiem na jakiej zasadzie, z tego co się dowiedziałam, to nawet dochodziło do jakichś tam wymianek, nawet do tego stopnia, że wymieniali pomiędzy sobą papierosy i pudełka po polskich papierosach, czyli polskich, te papierosy, które mieli w opakowaniach na przykład właśnie brytyjskich, ale z naszymi ozdobnikami do dzisiaj są we włoskich domach. Także dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Andrzej, chcesz się odnieść, czy ja mogę zacząć?
Tak, no, ze względu na sytuację tak panującą w Libii, my niestety nie byliśmy w Tobruku i no, teraz nawet mam 80. rocznicę wyzwolenia Tobruku i te też nie są organizowane państwowe tak, uroczystości. No wiadomo, taka jest sytuacja. Także no, wiem, że tam jest taki cmentarz, ale w jakim to w tej chwili stanie, nie jestem w stanie pani odpowiedzieć. Marzy nam się tak, żeby tam pojechać i jeżeli tylko sytuacja pozwoli, to na pewno tam pojedziemy i zobaczymy, jak to wygląda, tak żeby to miejsce miało, żeby było właściwie tak i godnie upamiętnione. Na tym nam bardzo zależy, ale to akurat nie zależy od nas, tylko od sytuacji. A co do umundurowania, no to doskonale pani to ujęła. Żołnierze, dowództwo, tak, przede wszystkim pułku bardzo dbało o ten wizerunek żołnierza, a sami ułani Karpaccy lubili się wyróżniać i te przejawy tego były duże, nie tylko wypastowane buty, ale też były motywy tak wybielania pasów, żeby się wyróżniać, czy doszywania do furażerek takich specjalnych osłon na szyję, na takich potem tak powiem, te palemki, czy czerwona lamówka na berecie. Także tych elementów było bardzo, bardzo dużo. Współzawodnictwo było ogromne, także zawsze dbali o swój wygląd zewnętrzny, o porządzenie, czyścili to. Tak jak pani mówi, dla niektórych było to niedorzeczne, a dla ułanów karpackich był to standard, tak? I tak było to wymagane, ale to też był powód do dumy dla nich, bo oni się po prostu wyróżniali na tle innych oddziałów. Jakby byli takim początkiem tej rywalizacji, bo potem inne pododdziały naśladowały właśnie te dążenia pułku ułanów karpackich do tego, żeby się wyróżniać.
Pani poruszyła tak właśnie we Włoszech, prawda, że nasi żołnierze we Włoszech Powiem tak, no wiele związków powstało, prawda, małżeńskich, wiele Karpatrzyków, wielu Ułanów, bo też byli Ułani Karpaccy, którzy oczywiście byli demobilizowani do Anglii, ale oni praktycznie przy najbliższej nadarzającej się okazji z powrotem do ciepłej Italii wrócili, prawda, i tam właśnie zamieszkali już przez całe swoje życie. Natomiast do Ułanów Karpackich ja chciałbym tylko jeszcze nawiązać, że w swojej książce Na imię i było Lili pana Bogdana Tymienickiego, oficera 6. Pułku Pancernego Dzieci Lwowskich, takie jedno zdanie napisał, że na czele stał Zakrzewski, a za nim pułk najlepszy polskiej armii. Czyli to było jakby nawiązanie do Ułanów Karpackich, do tego, czym się wyróżniali, tak? Czyli do tej elegancji, do tego fasonu, do ubioru, prawda, tak dalej, że od razu się z daleka widziało, że jest to Ułan Karpacki. Ale to też oczywiście, co wspomniał kolega Andrzej, zasługa dowódców, czyli majora Bobińskiego. Mało dzisiaj o nim powiedziałem, ale to był przedwojenny oficer 15. Pułku Ułanów Poznańskich. No i później też jego następcy, czyli pułkownika Zakrzewskiego, którzy kładli duży nacisk właśnie na ten fason, na ten szyk, czyli taki typowo kawaleryjski. I tak to zostało potem Ułanów do końca wojny.
No i jeszcze pani wspomniała o żołnierzach, tak, włoskich. No nie wszyscy byli akurat po tej stronie złej, nazistowskiej. Było też tak zwana partyzantka i te oddziały też włoskie walczyły ramię w ramię z pułkiem Ułanów Karpackich, także z tym też tam nawiązywały się znajomości i przyjaźnie. I być może to była relacja ta któregoś z tych żołnierzy, więc nie wiem.
Myślę, że jeszcze tą klasę żołnierzy, o której tutaj wspominamy i przywołujemy, może po prostu, no, zasługa jest oczywiście w przedwojennym sznycie, ale to, o czym pan pułkownik wspomniał, że to nie byli przypadkowi ludzie, tak? To byli ludzie, to była elita wykształconych, świetnie przygotowanych, mające tradycje patriotyczne, dobrze wychowanych ludzi, i oni po prostu świadczyli, no, jakby sobą i swoim zachowaniem za nasz naród w tym czasie, w tamtym miejscu, gdzie tylko się pojawili. Na tym, drodzy Państwo, kończymy tą część. Bardzo serdecznie dziękuję naszym wspaniałym gościom. Dziękuję serdecznie.